pytać każdy może. Po 12.15 w studiu lub w terenie idziemy śladem spraw, jakie niesie życie. Pytać każdy może.
Kłania się Wojciech Sobociński. O tym, że rodzice mają prawne obowiązki wobec dzieci, wiedzą wszyscy i sprawa wydaje się oczywista. Opieka, wspieranie, dawanie oparcia, finansowanie to obowiązki, które większość rodziców bierze na siebie z radością, z jaką obserwuje rozwój swoich dzieci, ich pasje i dokonania. I z tego wynikają także obowiązki, jakie mają nieletnie dzieci wobec rodziców. Nie tylko wynikające ze zwykłego podporządkowania rodzicom, ale także zobowiązania prawne. Lata płyną, dzieci rosną, a rodzice się starzeją. Dawniej koleje rzeczy były wiadome. Dziadkowie i ich dzieci i wnuki mieszkali pod jednym dachem i wszyscy tworzyli wspierającą się rodzinę. We współczesnym świecie rodziny są zatomizowane. Dzieci rzadko mieszkają z rodzicami, ale to nie zwalnia ich z obowiązków, jakie mają wobec starzejących się rodziców. I to zarówno obowiązków czysto ludzkich, jak i medycznych, a także prawnych. I właśnie o tych obowiązkach dzieci względem rodziców chciałbym dzisiaj porozmawiać. W studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw pani adwokat Dorota Drewienkowska, członek Bydgoskiej Izby Adwokackiej. Witamy pięknie.
Dzień dobry, witam.
I znany już państwu z naszej anteny pan dr Jerzy Rajewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Dzień dobry państwu.
Zacznijmy od tych zmian, jakie zachodzą w rodzinie, kiedy pojawiają się starzejący się rodzice. Panie doktorze, na co powinny dzieci zwracać uwagę w tym przy starzejących się rodzicach?
Myślę, że na takie oznaki niepełnosprawności rodziców, na taki sygnał, że oni już wymagają naszej opieki. Naszej opieki bardzo szeroko pojętej. Nie tylko, żebyśmy prowadzili ich za ręce, prawda? To są takie sygnały, że rodzice zapominają. Przychodzimy do nich do domu, na przykład jest nieposprzątane, albo nie mają nic do jedzenia w lodówce, albo wspominają rzeczy, które nie miały miejsca, jakieś takie zaburzenia świadomości, czy pomijam oczywiście niesprawność fizyczną, która jest bardzo łatwa do stwierdzenia, łatwiejsza niż ta niepełnosprawność.
Mentalna.
Tak, tak, dokładnie tak.
A z punktu widzenia prawnego, jak to jest? Czy istnieje jakaś granica wieku, od której dzieci są zobowiązane wobec swoich rodziców? Czy to wynika też właśnie, jak pan doktor powiedział, z tego pojawiającej się starczej demencji?
Nie, w kwestiach prawnych nie ma takiej stricte granicy wieku, natomiast możemy ten obowiązek prawny rozpatrywać niemalże od urodzenia albo od możliwości podejmowania samodzielnych decyzji. Wszyscy w rodzinie jesteśmy zobowiązani wzajemnie się wspierać, więc mamy prawny, nie tylko moralny obowiązek wzajemnego wspierania. Ten obowiązek rozpoczyna się od czasu, kiedy jesteśmy małymi dziećmi, tak? Musimy w jakiś sposób funkcjonować, współdziałać z naszymi rodzicami i trwa do śmierci jednych bądź drugich. To jest najważniejsze zagadnienie prawno-moralne, ale kodeks rodzinny i opiekuńczy przewiduje ten obowiązek wspierania.
Także zamyka to w paragrafie.
Zamyka to w paragrafie. Jest artykuł 87 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który właśnie wskazuje na ten obowiązek wzajemnego wspierania. Tak? Pojmuje go szeroko, bo pod tym pojęciem należy rozumieć nie tylko pomoc materialną, ale także psychiczne wsparcie w chorobie właśnie, cierpieniu, kalectwie, czy inną intelektualne wsparcie w podejmowaniu własnych decyzji. Nie, chciałam jeszcze powiedzieć, że jest drugi aspekt, bo prawie zawsze jest jakby tego dużo. Jest obowiązek alimentacyjny, który o dziwo może istnieć również ze strony dzieci względem rodziców.
I on budzi największe kontrowersje.
On budzi kontrowersje, a on jest jakby uwarunkowany pewnym wiekiem. Oznacza wiek, w którym dziecko osiąga samodzielność i pozyskuje własne dochody. Z tą chwilą, jeżeli rodzice znajdą się w niedostatku, mogą zacząć się domagać tychże świadczeń.
Chciałbym także poznać państwa opinie i doświadczenia. 52 345 50 90. Ten telefon towarzyszy nam podczas całej naszej rozmowy, całego naszego spotkania. Dzisiaj rozmawiamy o obowiązkach dzieci względem rodziców. Panie doktorze, czy gdy zauważymy, że nasi rodzice już nie tak dobrze dają sobie sprawę z tymi prostymi życiowymi czynnościami, co powinniśmy zrobić?
najprostszą rzeczą zrobić za nich zakupy. Posprzątać, prawda? Jeżeli to nie jest problemem, taka sytuacja, jeżeli to taka opieka jakby ogranicza się do raz, dwa razy w tygodniu, odwiedzin, zrobienia zakupów, posprzątania, wykupienia leków, to nie jest problem. Natomiast olbrzymim problemem dla całej rodziny jest całkowita niepełnosprawność, albo demencja, albo konieczność leżenia w łóżku. Mam również rodziny, gdzie pod opieką, gdzie jeden z członków rodziny jest nieprzytomny i cały czas jakby leży w łóżku bez przytomności, bez kontaktu z tą osobą, nie ma kontaktu. I to jest poważny problem, dlatego że jeżeli w rodzinie jeden członek tej rodziny jest chory, to cała rodzina funkcjonuje nieprawidłowo. Można powiedzieć, że cała rodzina jest chora, prawda? Bo choroba to nie tylko jakaś choroba narządu, serca, wątroby, żołądka. To jest również pewna dysfunkcja, czy brak dobrostanu psychicznego, emocjonalnego, społecznego. Więc można powiedzieć, że jeden poważnie chory członek rodziny wpływa absolutnie na funkcjonowanie tej rodziny w bardzo szerokim takim pojęciu społecznym i rodzinnym.
Mówimy o zakładach opiekuńczo-leczniczych, bo takie dzisiaj istnieją. Czy pana zdaniem jest już społeczne przyzwolenie na to, by rodziców, tych, którzy wymagają już bardzo specjalistycznej opieki, umieszczać w takich zakładach opiekuńczo-leczniczych? Ja przypominam sobie historię, którą kiedyś czytałem na temat Dymszy, którego córka oddała właśnie do takiego zakładu opiekuńczo-leczniczego i spotkała się z ostracyzmem swojego środowiska. No jak mogła córka oddać swojego ojca?
Tak. W mojej ocenie nie jesteśmy jako społeczeństwo do tego jeszcze gotowi. Myślę, że tutaj świadomość prawna jest mniejsza i mniejszy ma na nas wpływ, jak takie poczucie czy nacisk społeczny. Rodzicami należy się opiekować do końca, zawsze i w każdej sytuacji.
No ale też rozsądnie i z głową. Osoba, która wymaga specjalistycznej opieki, opieki całodobowej, my jesteśmy zaganiani, nas nie ma w domu prawie cały dzień. Nikt nie jest w stanie wyjąć kilku lat z życia, żeby usiąść przy łóżku chorego rodzica.
Zdecydowanie się zgadzam. Poza tym musimy myśleć też troszeczkę o samym sobie, że opieka nad absolutnie niepełnosprawną osobą, zwłaszcza jeżeli nie mamy z nią kontaktu emocjonalnego, tak jak jest w demencjach, prawda, w chorobie Alzheimera, czy w chorych nieprzytomnych, taka sytuacja może zagrażać nam samym. My sami możemy popaść w chorobę. Ja nie mówię też o chorobie takiej może być to choroba typowo organiczna, na przykład choroba kręgosłupa, choroba żołądka, ale też mogą być to choroby psychiczne. Sam spotkałem się z sytuacją, gdzie córka opiekowała się nieprzytomną matką i
wytrzymała ciśnienie.
Doznała poważnych zaburzeń emocjonalnych. Jak to się skończy, trudno powiedzieć, ale to może się skończyć poważną chorobą psychiczną.
Jak i zabrać się do tego, żeby umieścić rodzica w zakładzie opiekuńczo-leczniczym? Bo to długa droga się wydaje i trudna.
Panie redaktorze, poprosiłbym o inny zestaw pytań. W Polsce jest tak olbrzymi niedobór miejsc w takich domach, że nowo powstające domy w zasadzie po roku funkcjonowania bez zero reklamy, tylko taka jakby pantoflowa reklama, po roku, dwóch mają już duże kolejki oczekujących. Także to jest, niedobór jest
nasza
olbrzymi.
Nasza pięta Heidlesowa?
Absolutnie tak.
Starzejące się społeczeństwo, ludzie w podeszłym wieku coraz częściej pojawiający się na ulicach, widzimy te osoby z balkonikami, powinniśmy brać pod uwagę, że trzeba będzie takie oddziały tworzyć i to szybko.
Tak, już natychmiast potrzebna opieka domowa, bo jeżeli osoba starsza jest w miarę sprawna, potrzebuje tylko niewielkiej opieki, niewielkiego wsparcia.
Ktoś musi ugotować, ktoś musi zrobić zakupy, ktoś musi posprzątać.
Nawet jeszcze prostsze rzeczy. Samotność jest czymś bardzo niebezpiecznym w tym wieku. W związku z tym pracownik wyspecjalizowany, bo czasami te osoby nie mają dzieci, które mogą się nimi zaopiekować. Emigracja w Polsce, 2 miliony ludzi wyjechało za granicę. W związku z tym ci rodzice zostali sami często. Dlatego jest w mojej ocenie jest pilna potrzeba stworzenia specjalistycznych firm, jednostek, które będą w ten sposób ambulatoryjnie zajmowały się, czy opiekowały się osobami starszymi.
Co czuje pan, panie doktorze, kiedy idąc po ulicy widzi billboard legalna praca w Niemczech, opieka nad osobami starszymi?
Zazdroszczę.
Zazdroszczę. Zazdroszczę, ale to jest jakby też penetracja naszego rynku. My powinniśmy stworzyć własny taki rynek.
Tak, no ale panie redaktorze, jaka penetracja jest naszego rynku, jeżeli chodzi o lekarzy? Ciągły odpływ kadry. To bierze się z tego, że my jako Polacy mamy coraz większą świadomość, ile możemy w danym zawodzie, naszym własnym, ja nie mówię tylko lekarza, adwokata, ale również ślusarza, elektryka, zarobić poza granicami Polski. Niestety uposażenia w Polsce są, no, tak odbiegają od uposażeń europejskich, że ten drenaż...
Standardy mamy europejskie, tylko pensje,
tak,
nie te.
I oczekiwania mamy europejskie, prawda? Chcemy żyć tak jak nasi znajomi, przyjaciele w Europie Zachodniej, natomiast no, jeszcze nas na to nie stać.
Myślę, że przysłuchujący się naszej rozmowie mówią tak, to wszystko jest fajnie teoretycznie, a w rzeczywistości to zupełnie inaczej, bo my mówimy o rodzinach, które funkcjonują normalnie, czyli że rodzice nie są skłóceni ze swoimi dziećmi, dzieci nie są skłócone z rodzicami, że nie istnieją jakieś, że tak powiem, no, niesnaski majątkowe i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy się nawarstwia. Chciałbym państwa włączyć do tej rozmowy. 52 345 50 90. Myślę, że te problemy, które pojawiają się w obowiązkach dzieci względem starszych rodziców, pojawiają się wtedy, kiedy ta rodzina, no, nie do końca funkcjonuje normalnie.
Zdecydowanie tak, bo tak naprawdę prawo wkracza do naszego życia, mimo że nas otacza na co dzień, dopiero wtedy stosujemy je, używamy, obracamy się i rozglądamy, co by tu zastosować, kiedy pojawiają się problemy.
Bardzo prosimy, słuchamy. Halo, halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Chciałam się zapytać o pewną sprawę. Opiekuję się teściową. Jestem osobą pracującą. Teściowa ma 3 córki i nie chce się...
Czy mógłbym panią prosić, nim pani zada pytanie, o ściszenie radia?
Dobrze.
O.
Chciałam się zapytać o taką sprawę. Teściowa ma 3 córki. Córki niepracujące są na emeryturze, no, nie chcą się opiekować mamą. My jesteśmy, mój mąż jest młodszy, że tak powiem, w rodzinie i wzięłam mamę, bo po prostu miała taki kryzys, zachorowała na nowotwór trzustki i musimy po prostu się zajmować mamą. Proszę mi powiedzieć, czy jest prawna...
Z punktu widzenia prawnego, tak?
Córki, tak, zmusić córki do po prostu opieki nad matką. To znaczy my zapewniamy mamie... nocleg, zapewniamy opierunek, że tak powiem. Mama jest teraz u nas.
Jest na państwa utrzymaniu.
Jest na naszym utrzymaniu. Nie bierzemy emerytury od mamy. Jedynie córka po prostu nie opiekuje się mamą, ale po prostu odbiera emeryturę. Nie chce nam dać tej, że tak powiem, pieniędzy na opiekunkę. Mówi, że odkłada pieniądze na czarną godzinę, że tak powiem, dla mamy, a czarna godzina akurat w tym momencie akurat jest,
już
bo
jest.
Mama jest po prostu jest skrajnie wyczerpana, że tak powiem, już no, w każdej chwili może umrzeć. I teraz proszę mi powiedzieć, jak mamy rozwiązać ten problem? Jesteśmy wykończeni. 5 miesięcy jakoś tak mąż zrobił grafik, przychodzą córki, ale są weekendy, są, nie interesują ich, nie byliśmy nawet na urlopie wypoczynkowym.
Cała rodzina jest chora, jak powiedział pan doktor przed chwilą.
Tak,
rozumiemy pani sytuację.
Proszę mi powiedzieć, jak to rozwiązać po prostu, czy prawnie, czy zmusić, czy w ogóle nam się należy jakaś opieka, jeśli chodzi o z MOPS-u. Dziękuję bardzo.
Szanowna pani, no więc niestety zmusić do fizycznej opieki, takiej faktycznej, niestety nie można. Przepisy prawa nie umożliwiają tego. Sankcją, to czyli taką jakby karą, rozwiązaniem może być ustalenie obowiązku alimentacyjnego, proszę pani, córek na matkę. Można wystąpić do sądu z powództwem o to, żeby teściowej, tak, przyznać alimenty od jej córek. Te alimenty mogłyby dopomóc państwu na przykład w wynajęciu opiekunki, która odciążyłaby państwa w części tych obowiązków.
Pani adwokat, jak daleka jest droga? Bo słyszeliśmy o sobie terminalnie chorej na chorobę nowotworową. Jeśli dzisiaj by ci państwo wystąpili na tę prawną drogę, to co, za rok, za 2, za 3?
No niestety terminy są dość odległe, ale jest taki środek, jak wraz z pozwem można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Obecne procedury wskazują na to, że taki wniosek powinien być rozpoznany niezwłocznie. bez zbędnej zwłoki. Praktyka jest taka, że w ciągu miesiąca sąd stara się rozpoznać taki wniosek, więc te terminy chociażby
jest
do udzielenia
choćby
do udzielenia wstępnego rozstrzygnięcia nie są nadmiernie odległe. Ale pierwszą rzeczą, która winna pani zrobić, to spróbować w ZUS-ie złożyć, jeżeli mama jest osobą choć trochę piśmienną albo świadomą, aby do domu udał się notariusz, upoważnił państwa do tego, aby móc zmienić w ZUS-ie numer rachunku bankowego, na które wpływałyby świadczenia emerytalne teściowej, tak? To już byłaby pierwsza droga ku temu, aby ta jedna z córek nie zbierała pieniędzy na czarną godzinę, a żeby móc na chwilę obecną po prostu korzystać z tych pieniędzy stosownie do potrzeb.
Czyli ten notariusz stwierdza stan faktyczny. Prawdziwymi opiekunami tej kobiety są ci państwo, a nie pani,
nawet która... nie tyle. Notariusz nie jest uprawniony do stwierdzenia stanu faktycznego, jest jedynie zobligowany do stwierdzenia, czy osoba, z którą by przeprowadzał czynność, jest świadoma tego, co robi i mówi.
Pani Małgorzato, słuchamy.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja chciałam powiedzieć kilka słów na temat, który dzisiaj państwo poruszacie, ale ja już jestem po tych wszystkich problemach, po wszystkich tarapatach, które były związane z opieką nad moim tatą. Może nie zupełnie z opieką, ale z zapewnieniem jemu godziwych warunków.
Tak.
Zaangażowane były w to 5 osób. Brat z bratową, nie mieszkający z ojcem, siostra mieszkająca też odległe od ojca, pracująca, bratowa z bratem pracowali i ja po poważnej operacji stawu kolanowego, już nie pracująca, też nie mieszkająca z ojcem. Panie redaktorze, nasza służba zdrowia i wszelkie miejskie ośrodki opieki społecznej są daleko w tyle, tak jak powiedzieliście państwo na wstępie, i ja myślę, że przede wszystkim uzdrowić tamtą sytuację, bo jeżeli ja zgłaszam, że potrzebowałabym opiekę do ojca i oczywiście ta opieka z MOPS-u, proszę sobie nie myśleć, że jest bezpłatna, jest płatna, jest nawet wysoce płatna w zależności od dochodów, tato miał dosyć dobre dochody, całe nasze szczęście, myśmy się zdecydowali na prywatne opiekunki, które rzeczywiście...
No, myśmy się zdecydowali, ale pani tata miał to szczęście, że wokół była grupa kochających osób, która jest wydolna finansowo.
Tak, panie redaktorze. Dlatego mówię, 5 osób opiekowało się ojcem i ja, jako taka gówno dozorująca i pilnująca, ja nieraz jeszcze uważałam, że czegoś jeszcze tam brakuje. Ale wszystko to, co mój tato miał zapewnione, myśmy do tego dochodzili sami. Zero jakiegoś wsparcia czy podpowiedzenia ze strony, czy lekarza rodzinnego, czy kogoś innego.
Ja myślę, że pani Małgorzato, ja myślę, że pana doktora Rajewskiego interesuje też ta opieka, która była za pieniądze. Czy to była opieka fachowa, czy to była opieka medyczna, czy to...
To były opiekunki. Pierwsze opiekunki brałyśmy z firmy, może nie będę podawała nazwy, aczkolwiek to były panie
no z firmy.
Tak zwane, z łapanek. Panie, które się deklarowały, że potrafią się opiekować. Nie zawsze to tak wyglądało, jak powinno. Były to panie często gęsto palące. U nas w domu się nie paliło. U nas się nie tolerowało wręcz dymu papierosowego. Później szukaliśmy przez internet. Szukam pracy. Osoby bardzo często już wykształcone, nawet po odpowiednich kursach, jeżeli nie wykształcone, no ale też to wyglądało na zasadzie castingu, że przychodziły panie, ale oddam tutaj szczerze, przyznam się, że było gro osób bardzo dobrze wykształconych, z pięknymi referencjami, tylko no nie zawsze na przykład nam odpowiadał czas, czy godziny, czy coś tam jeszcze innego.
No ale musi być tutaj, z tego co pani mówi, jakby mobilizacja całej rodziny.
Tak.
Tu pojedynczo się nie da.
Jedna osoba, która musi pójść do przychodni zdrowia, najpierw dodzwonić się, a to była przychodnia przy ogrodach, więc bardzo oblegana, mnóstwo pacjentów, dodzwonić się, wystarać się o miejsce do lekarza, zostawić tego chorego samego. Nieważne, czy ja wychodziłam i mój tato wołał, że musi do toalety, czy coś innego, bo jeszcze był chodzący o balkoniku. To coś trzeba było wybrać, albo jego zostawić z pampersem pełnym, albo biec do przychodni, lub odwrotnie, zająć się tatą i wówczas przechodziła kolejka w przychodni.
To są trudne chwile.
Bardzo. I opieka u nas w przychodniach, tak zwane te siostry, pielęgniarki środowiskowe, one też powinny, wiedząc, że jest pacjent chory, przychodziły raz w miesiącu z zaszczykiem, chociaż też pomóc. Czy może jest recepta jakaś do zrealizowania, czy może jest spis leków, które musi lekarz zapisać, bo lekarze niechętnie przychodzą do ludzi starych. Oni nie mają na to czasu. Proszę mi wierzyć. Ja godzinami siedziałam przed gabinetem lekarskim, a odwrotnie, żeby lekarza do domu, to ho, ho, ho.
Pan doktor w pewnym momencie zaczął kiwać głową.
Tak.
To znaczy, no, uważam, że sytuacja wzorowa, prawda? Państwo cudownie, świetnie sobie poradzili z tą sytuacją. Myślę, że ze względu na to, że rodzina żyła w zgodzie i dzięki temu, że rodzina miała odpowiednie finansowe warunki, prawda?
Natomiast chciałbym, żeby pan, panie doktorze, powiedział kilka słów o tych osobach opiekujących się, o tych osobach z urzędu, które można za pieniądze zamówić. Czy u nas w Polsce istnieje w tej chwili jakikolwiek model kształcenia takich osób?
Nie sądzę. Natomiast organizacyjnie to jest w ten sposób zorganizowane, że są ośrodki pomocy społecznej i w zasadzie wszyscy tam powinni zgłaszać się o tą pomoc. Natomiast ona jest jakby w pewien sposób reglamentowana. Tutaj pani poruszyła wiele problemów. No, na przykład niedobór kadr w ochronie zdrowia to jest olbrzymi problem i my stoimy w mojej ocenie przed jeszcze gorszą sytuacją. To nie jest tak, że lekarze nie chcą przychodzić na wizyty domowe do osób starszych. Po prostu wizyta domowa zajmuje 45 minut, godzinę, a w tym czasie przyjmie się 6 osób w przychodni, więc to jest ogólny problem, taki wydaje mi się nierozwiązany jeszcze. I system ochrony zdrowia, i system opieki społecznej.
345 50 90, kierunkowy 52, ten telefon do państwa dyspozycji. Czekamy na kolejne państwa uwagi, opinie, spostrzeżenia. Chcę jeszcze panią adwokat zapytać, bo bardzo, że tak powiem, cieszę się, że istnieje coś takiego jak ta szybka ścieżka legislacyjna, taka możliwość doraźnego wsparcia ludzi w tej trudnej sytuacji, kiedy przychodzi się opiekować rodzicami.
Tak, więc powtórzę, to się nazywa, wraz z każdym pozwem można złożyć wniosek o udzielenie zabezpieczenia. Naprawdę jest warto z tego korzystać, bo sąd ma prawo wtedy decydować bez zgromadzenia całości materiału dowodowego, a jedynie na tak zwanym uprawdopodobnieniu okoliczności. Więc jeżeli dysponujemy zaświadczeniem lekarskim, że mama jest chora, opinią lekarza, rachunkami, tak, to umożliwia nam to szybkie, skrócone dojście choćby do podstawowych świadczeń ze strony rodzic.
Pani Czesławo, witamy. Pan Jerzy, niech chwileczkę się wstrzyma. Dzień dobry, pani Czesławo.
Proszę panią, ta pani, która mówiła, że lekarz nie przychodzi do chorych, bardzo skrzywdziła tych chorych. Tych niechorych, a tych lekarzy. Ja przedwczoraj miałam nawet problem ze zdrowiem. Pani doktor chętnie chciała przyjść. Niech nie mówią, że nie przychodzi.
No, są nawet lekarze, którzy wykonują ten zawód z powołaniem.
Albo mają trochę mniej osób pod opieką.
Każdego w jeden worek kłaść.
Tak jest. Mhm. Dziękujemy pani za te uwagi. Panie doktorze, trzeba wykonywać z powołaniem, z misją.
Zdecydowanie tak. I to myślę, że każdy zawód, a zawód, który dotyczy opieki nad osobami chorymi, no to jest szczególny zawód, czy osobami w potrzebie. Natomiast, no, czas to nie jest guma, która da się wyciągnąć. Musimy mieć tę świadomość. Są lekarze, którzy mają pod opieką na przykład 4 tysiące chorych, 3 tysiące chorych.
Nie są w stanie do wszystkich dotrzeć.
Nie, no w Niemczech na przykład ilość pacjentów na jednego lekarza to jest 1000, 1200, 1300 osób.
A nie 4 tysiące.
Jest całkiem inna sytuacja.
Panie Jerzy, słuchamy. Oj, proszę ściszyć radio. Bardzo prosimy.
To do mnie, państwo.
Tak, bardzo proszę, żeby pan, panie Jerzy, ściszył radio i słuchamy pana.
Aha, więc ja w sprawie lekarzy. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja miałem taki przypadek, że ja mam 85 lat i poprosiłem lekarza, żeby przyszedł do domu, bo miałem temperaturę i podejrzenie zapalenia płuc, bo ja mam zespół POHP. No z tymi płucami coś.
Tak, POHP.
Tak, POHP. I ten pan mi zrobił awanturę, że jak ja śmie, tak blisko jestem przychodni i nie przychodzę do przychodni, a on musi się fatygować do mnie. Już byłem na pograniczu, że go z domu wyproszę, proszę państwa, bo zrobił tu mi karczemną awanturę prawie wyzwiska pod moim adresem. Więc
przykra sytuacja.
Ten pan doktor, co mówi, że by mógł załatwić ten lekarz 6 osób, bardzo śmieszne. Chodzę całe życie do lekarza i tam się jeden pacjent pół godziny. Nie wiem, czy tam pacjenci przychodzą, żeby sobie porozmawiać, czy pół godziny jeden pacjent. Tam jest kilka osób, to ja muszę czekać 2-3 godziny. I stosunek do tych, tutaj ja mówię o plan, żeby nie było, że anonimowo. Ja mówię o planu 6-letnim w tej przychodni. Byłem tam zapisany, wyciągnąłem kartotekę i wyszedłem na chwilę, bo było duszno, bo to było lato. I ta pani moją kartotekę z powrotem zaniosła, rejestratorka, z powrotem do rejestracji. Ja siedzę 2 godziny, a pani doktor mówi, ale pana kartoteki nie ma. A ja 2 godziny i mnie nie
to już są bardzo różne nie sytuacje, panie Jerzy, na które trafiamy w przychodniach. Dziękujemy za te uwagi i spostrzeżenia. No bywa.
Przykro tylko słyszeć o braku kultury, prawda? Kogoś, kto jest wykształcony i powinien tą empatią dysponować w, powiedzmy, w ilości nieograniczonej. To jest przykre. Mnie jako lekarzowi jest przykro coś takiego słyszeć, na pewno.
My się bardzo skupiamy na tej medycznej stronie, a ja bym chciał, żebyśmy skorzystali też z obecności pani adwokat Doroty Drewienkowskiej. Bo wszystko jest fajnie, kiedy ta rodzina jest funkcyjna, kiedy no, nie mamy kłopotu z dziećmi, ale w pewnym momencie my, rodzice, uświadamiamy sobie, że jesteśmy bezradni. Bezradni wobec wymagań, które stawia życie. Dzieci nami się nie interesują, mówiąc najdelikatniej. Co powinni tacy rodzice zrobić? W jaki sposób powinni skłonić, jeśli dzieci są do tego stopnia oporne, prawnie ich do obowiązków, które mają, bo mają takie obowiązki.
Zdecydowanie mają. Proszę państwa, musimy wiedzieć, może to niedobrze mówiąc przy starości, a może taka jest kolej rzeczy, że no, dzieci po nas finalnie kiedyś dziedziczą. I myślę, że dzieci muszą mieć tego świadomość, że żeby coś od nas albo po nas dostać, muszą zachowywać się w sposób etyczny, moralny i właściwy. Proszę pamiętać, że niewdzięczne dzieci, które się nami nie opiekują, nie wspierają w chorobie, nie odwiedzają, możemy wydziedziczyć, zatem pominąć ich w drodze dziedziczenia, pozbawić praw do tego, aby po nas dziedziczyły czy dostały zachowek.
Proszę Ale to państwa, już bardzo ekstremalne
to jest bardzo ekstremalne, ale proszę państwa, dzieci, tak jak powiedziałam, nie mamy możliwości zmuszenia do faktycznej opieki czy odwiedzin. Nie ma sankcji za tego typu zachowania przy dzieciach pełnoletnich. Tylko dzieci nieletnie możemy w drodze odpowiednich tutaj zachowań sądu, decyzji sądu rodzinnego zmusić do określonych zachowań. Przy dzieciach pełnoletnich takiej decyzji nie mamy.
Czyli córka nie kontaktuje się czy syn ze mną przez, no nie wiem, dekadę i nie ma sankcji prawnych.
Nie ma niestety sankcji prawnej. Jedyną drogą zdyscyplinowania dziecka, jeżeli ono nie świadczy nam samo, jak to się mówi, w naturze, czyli poprzez osobiste starania tej pomocy, to jest ustanowienie obowiązku alimentacyjnego. Niestety podstawą ustanowienia tego obowiązku alimentacyjnego jest to, żeby rodzic znalazł się w niedostatku.
No dobrze, ale niedostatek to jest takie bardzo płynne pojęcie, bardzo nieostre.
Niedostatek to jest sytuacja, w której ktoś nie potrafi i nie może zaspokoić swoich usprawiedliwionych, podstawowych potrzeb. Jakbym miała to powiedzieć językiem potocznym, to bym pewnie powinna powiedzieć, że taka osoba znajduje się w biedzie. Tak? Rodzic, który ma dość pieniędzy, żeby zaspokoić swoje potrzeby samodzielnie, niestety nie jest uprawniony do tego, aby wyciągnąć rękę o pomoc do dziecka, o pomoc finansową. Ale tak jak powiedziałam, niewdzięczne dzieci...
Jeśli te potrzeby to jest gra w golfa, to nie.
Niestety nie
ma.
Ale
jeśli te
są
potrzeby
lekarstwa,
są na poziomie lekarstwa,
tak,
czy jedzenia...
To wtedy zdecydowanie mamy prawo tutaj przymusić nasze dzieci poprzez świadczenie alimentacyjne. Ale tak jak powiedziałam, obecne dzieci boją się. Do mnie nieraz po poradę przychodzą osoby, które są w konflikcie z rodzicami. Rodzice mają jakiś majątek i one mówią, ale co zrobić, bo to już jest wiadomo, że można kogoś wydziedziczyć. Żeby mnie rodzice nie mogli wydziedziczyć. I muszę powiedzieć, że takie uświadomienie dzieciom konsekwencji...
Kochać rodziców, proszę
dokładnie,
odpowiedź.
Dokładnie, powinni zachowywać dzieckiem. Się przyzwoicie, po prostu, tak? Nawet jeżeli ktoś kogoś nie kocha, to powinien zachowywać się przyzwoicie. I to wystarcza, tak? I wtedy wchodzimy w tą dyspozycję tego artykułu 87 Kodeksu Rodzinnego Opiekuńczego, który mówi o zasadzie i obowiązku wzajemnego wspierania. To jest norma prawna, ale bez sankcji. Mamy obowiązek, ale nie ma za niego ustanowionej, za nieprzestrzeganie kary. Tak?
Jak udowodnić przed sądem słowo niedostatek? Co ci rodzice powinni zrobić? Jak to wygląda technicznie?
To na szczęście jest dość proste. Sąd bazuje tutaj na takim prostym zestawieniu. Należy okazać sądowi dochody, jakie się ma, czyli najprościej rzecz ujmując naszą emeryturę i rentę. I z drugiej strony przetłożyć nasze wydatki, czyli koszty, jakie ponosimy na utrzymanie mieszkania, wykup lekarstw, odzież, dojazdy do lekarza, czy jakąkolwiek opiekunkę.
No, ten bilans nigdy nie wyjdzie na zero.
I to jest prosta rzecz. Mamy dzieci, które myśmy dostarczali, kiedy były małoletnie, środków utrzymania i wraca to do nas. Teraz my mamy prawo do tego, aby te środki utrzymania dostać od naszych dzieci. Myślę, że to zagadnienie będzie coraz powszechniejsze, dlatego że rośnie ilość osób starszych, niestety nie zawsze żyjących poprawnych relacjach z dziećmi, ponieważ powstał nam bardzo duży dysonans jakby kulturowy, obyczajowy i oczekiwań. Tak, ci nasi starsi rodzice pokoleniowo względem oczekiwań, zapatrywań na świat są zupełnie innymi ludźmi, czy jako młodzi ludzie mieli zupełnie inne zapatrywania na życie niż my, obecne pokolenia młodych ludzi, prawda? To też chodzi o
prawidłowość.
No niestety, ale ten przeskok obecnie zrobił się bardzo duży, tak? Z pokoleń ludzi, którzy rodzili się w czasie wojny tuż po, a ludzi XXI wieku albo końcówki XX, prawda? Ludzi żyjących w elektronice, w dostatku, pokolenia, jak ja to mówię, ludzi, którzy wszystko mają natychmiast, w bardzo wartki, szybki sposób zaspokajają swoje potrzeby. Oni są mało chętni do dawania, ale są środki prawne ku temu, by
wszystko jest ładnie, pięknie, jeśli my, jako rodzice, starzejący się rodzice, posiadamy majątek. Odbierzmy telefon. Halo, halo.
Dzwoniłem się do Polskiego Radia.
Pomorze i Kujaw, wkłaniamy się panu pięknie.
Chodzi mi o tę audycję, która leci teraz u was w Radiu PiS.
Słuchamy.
Proszę pana, niesłusznie oskarżają lekarzy, bo w dużej mierze zależy od dyrektora przychodni.
Od organizacji takiej pracy, ale pan doktor, który jest w studiu, powiedział też, że zależy od kultury, którą ludzie w tych przychodniach pracujący mają.
No to jest też prawda. Także u nas jest, nie ma żadnego przeciwwskazania, że jeżeli zamawiam wizytę do domu, żeby lekarz powiedział nie.
No tak, oczywiście, nie, że nie. Dziękujemy pięknie za te uwagi i odbieramy telefon od pana Jerzego z Pakości.
Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry słuchaczom, radiosłuchaczom. Ja bym chciał powiedzieć, no właśnie, się jakoś poddenerwowałem, że mamy panią doktor, która nami się opiekuje. Na każde wezwanie potrafi przyjechać, zbadać.
Są na szczęście jeszcze, panie Jerzy, tacy lekarze i mam nadzieję, że większość właśnie taką postawę reprezentuje. Dziękuję pięknie. Mamy pana Mirosława.
Dzień dobry.
A panią Mirosławę.
Ja tak kilka zdań tylko chciałam powiedzieć, jak się przysłuchuję tej audycji i powiem tylko jedno. Cały system pomocy społecznej i opieki zdrowotnej w Polsce dla osób starych jest niedoskonały.
Słabo wydolny.
Nie można zwalać pewnych rzeczy na pomoc społeczną czy na inne instytucje, tak? Bo jeżeli pani mecenas mówi, że no dzieci tak, owszem, powinny się opiekować, ale to trzeba wystąpić do sądu o alimenty. I trzeba jakoś tak ten system uszczelnić, żeby to było jak gdyby z jakiegoś paragrafu. Dzieci powinny się opiekować rodzicami.
Ale mamy kodeks opiekuńczo-wychowawczy. O tym pani adwokat właśnie mówi.
No mamy, ale to wszystko jest niedoskonałe. To jest wszystko nie do końca. Cały system jest niedoskonały. A poza tym tylko ostatnie zdanie. Najpierw trzeba być człowiekiem, a później bądź obojętnie kim. Lekarzem, pielęgniarką, księdzem, nie wiem jeszcze kim. Także no...
Bardzo dobre słowa. Bardzo dobre słowa, tak.
No, dziękuję uprzejmie za rozmowę.
W pełni się z panią, pani Mirosławo, zgadzamy, ale życie niestety nie jest tak proste i stąd ten kodeks opiekuńczo-wychowawczy, o którym my tutaj z panią adwokat rozmawiamy. Pani Amelia z Grudziądza. Halo, halo. O, pani Amelia się rozłączyła. To może odbierzemy następny telefon. Halo.
Halo, dzień dobry, mówi Sebastian z Bydgoszczy.
Dzień dobry, panie Sebastianie.
Telefonuję, ponieważ się przysłuchuję państwa audycji i usłyszałem, jak pani adwokat powiedziała, że rodzice się zabezpieczają, żeby dzieci tam na nie łożyły, ponieważ no jakby nie chcą. I mam taką uwagę, że no nie wszystkie dzieci nie chcą łożyć na rodziców.
No my mówimy o tych szczególnych przypadkach, które już wymagają interwencji prawnej.
Okej, ale są też takie szczególne przypadki, że to rodzic wziął i, że powiem, stworzył to dziecko i się nim nie interesował. Nie interesował się całe życie, aż nagle trafiła mu się ta starość rodzicowi i, proszę państwa, no za nie mógł lub coś tam. No i co robi? Bierze dziecko, którego nigdy nie widział na oczy, o alimenty.
I żąda od niego pieniędzy i wsparcia, tak.
Tak. Na szczęście
proszę
nie jest
mi powiedzieć, co takie dziecko może zrobić. No,
powiem
nie ma
panu, panie
przecież,
Sebastianie, już pani adwokat otworzyła kodeks opiekuńczo-wychowawczy i powiedziała, jest taki paragraf.
Tak, proszę państwa, jest rozwiązanie, przepisy prawa chronią te dzieci, które nie były w należyty sposób zaopiekowane przez rodzica, były porzucone. Istnieje taka klauzula generalna jak zasady współżycia społecznego i zawsze jest tak, że zobowiązany może się uchylić od obowiązku wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, czyli tutaj rodzica, jeżeli ten wykonanie tego obowiązku byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Jednym słowem mówiąc,
jeżeli
rodzice się mną nie interesowali, nie dbali, ojciec powiedzmy, czy matka, no rodzic nie dostarczał nam środków utrzymania, nie czynił osobistych starań, my też możemy się bronić i nie będziemy zobligowani właśnie w świetle tej generalnej klauzuli do tego, aby te alimenty łożyć. Także kodeks rodzinny i opiekuńczy na szczęście chroni dobre dzieci przed rodzicami, którzy
nie byli najlepsi.
Rodzicami.
Panie Sebastianie,
mogę dokończyć?
Bardzo
bo
proszę.
To jest druga taka kwestia, co w przypadku, kiedy ten ojciec czy matka jest na utrzymaniu gminy, ponieważ no, nie ma swoich żadnych
dochodów,
korzysta z opieki pomocy społecznej i wtedy gmina zwraca do takiego dziecka i wtedy jest, zdaje się, decyzją administracyjną obciążane to dziecko.
Tak, to prawda. Jest taka sytuacja, jak pan mówi. Natomiast tutaj również w drodze tych postępowań można się bronić, ponieważ do odpłatności za domy pomocy społecznej czy za odpłatność udzielaną przez pomoc społeczną stosuje się jakby uzupełniająco przepisy dotyczące obowiązku alimentacyjnego. I tutaj również można podnieść ten zarzut, tak, że no, byłoby to sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, ponieważ nawet kodeks cywilny, wszystkie przepisy prawa dają nam to generalne uprawnienie bronienia się zasadami współżycia społecznego w różnych sytuacjach prawnych. To prawo winno być stosowane w taki sposób uwzględniający jednak okoliczności z przeszłości i tutaj również przy tej odpłatności powinno być to uwzględnione.
Rozumiem.
Dziękujemy pięknie. No i doczekała się pani Halina. Halo, halo. Pani Halino.
Radio.
Oj, o, teraz pani Halina nas już słyszy. Słuchamy. No niestety, pani Halina dodzwoniła się, ale nie chce się odzywać, więc następny telefon, bardzo prosimy.
Dzień dobry.
Kłaniam się, ale bardzo prosimy o ściszenie radioodbiornika. Słuchamy.
Chciałam dorzucić parę słów
bardzo
do tej
proszę.
Audycji, którą właśnie też słucham z zainteresowaniem. Ja się moją mamą opiekuję już 3,5 roku. Po śmierci męża wzięłam ją do siebie, bo już sama funkcjonować nie mogła. Mama ma Alzheimera. Ale ja naprawdę nie mogę narzekać ani na lekarza z ośrodka zdrowia, bo każda rejestracja, która na przykład wymaga przyjechania lekarza do domu, zamawianie wizyty, to jest wszystko od ręki załatwiane.
No bo ludzi w takim wieku powinno się właśnie w ten sposób traktować. To są pilne potrzeby. Ja mam pytanie
tak.
do pani.
No.
Mama ma Alzheimera, powiedziała
tak.
pani. Czy wzięła pani jakieś ulotki na temat tej choroby? Jak postępować z takimi ludźmi? Jak się takimi ludźmi opiekować? Czy
no,
może miała pani wsparcie od lekarza?
Nie, po prostu ja bardzo dużo czytałam na temat Alzheimera w internecie. Jak należy zająć się takim człowiekiem. W tej chwili już jest ciężko z mamą, dlatego że już większość czasu jest niekontaktowa. Nie można się po prostu tak porozumieć. Pojedynczymi słowami odnośnie tam jedzenia czy picia to powie, że nie chce albo chce, ale poza tym już jest też większość czasu leżąca. Był okres 2 lat, co jeszcze dużo wkoło siebie zrobiła.
No ale niestety ta choroba postępuje
rok,
i
tak,
nie ma na to, nie ma tak, na to niestety żadnego
lekarstwa. Ale jeszcze chciałam powiedzieć jedno słowo odnośnie opiekunek z pomocy społecznej. Ja mam załatwione, ponad rok już przychodzi opiekunka, przyjeżdża, na fakt, że na godzinę. ale dobre i to. Ja już też nie mam siły, żeby mamę dźwigać, podnosić. I no to jest dla mnie już ciężko. Dobrze, że mieszkam z córką, która mi jeszcze też pomaga po pracy, żeby mamą się zająć, żeby ją umyć wieczorem, żeby opatrunek zrobić, bo ma odleżynę już. Także jest ciężko, jest naprawdę ciężko. Ale jeżeli chodzi o służbę zdrowia i o opiekę społeczną, ja nie mogę narzekać.
Dziękujemy pani pięknie. Wszyscy będziemy w życiu przeżywali te chwile, kiedy przyjdzie nam się zaopiekować swoimi rodzicami. Dobrze, żebyśmy mieli trochę wiedzy medycznej. Panie doktorze, gdzie zasięgać takiej wiedzy medycznej? Pytać lekarza rodzinnego?
Tak, jak najbardziej. U lekarza rodzinnego.
Co ja mam zrobić z moją mamą, co ja mam zrobić z moim tatą, bo on to i tamto, tak?
Tak, no lekarz rodzinny najczęściej zna tego rodzica, prawda? I dokładnie wie, co powiedzieć. Jak przedstawić tą sytuację zdrowotną tak, żeby ułatwić tą opiekę. Natomiast tutaj, a propos tej słuchaczki, no świetnie funkcjonująca rodzina, prawda? Jeżeli rodzina dobrze funkcjonuje, to okazuje się, że i opieka społeczna dobrze funkcjonuje, że i opieka medyczna dobrze funkcjonuje. My czasami, jak mamy jakiś problem ze sobą w rodzinie, to też mamy problem w kontaktach międzyludzkich. Mamy problem z opieką społeczną, mamy problem z lekarzem i czasami zrzucamy na innych tę winę, a sami nie patrzymy na siebie, a te relacje, które są prawidłowe, rodzą inne prawidłowe relacje.
A jeśli te relacje są nieprawidłowe, to wtedy mamy to, o czym mówiła pani adwokat.
Powinniśmy pójść do sądu, natomiast to, co powiedział pan doktor, to jest najważniejsza rzecz. Nami zazwyczaj rodzice opiekowali się, kiedy byliśmy mali. I my mamy ten obowiązek na ich starość. Taka jest prawda prawna i moralna. I nie możemy oczekiwać, że lekarze, służby społeczne, wszyscy za nas zaopiekują się naszymi rodzicami, bo nam jest ciężko. No niestety.
Każdemu jest ciężko
i będzie ciężko. Takie jest życie, taka jest starość. Naszym mamom też pewnie było ciężko wstawać do nas w nocy, chodzić do pracy. Niestety. Starość jest takim momentem, kiedy to my spłacamy.
Gdyby z punktu widzenia prawnego nasi słuchacze mieli takie potrzeby, żeby skontaktować się i dowiedzieć się, co mówi o tym kodeks rodzinny i opiekuńczy, to gdzie?
Proszę państwa, najlepiej w Okręgowa Rada Adwokacka, obecnie są przepisy. Po pierwsze, u adwokata. Naprawdę nie bójmy się skorzystać z pomocy prawnej. Nie jest to strasznie drogie, a wręcz powiem więcej, adwokatura obecnie bardzo dba o szeroko zakrojone akcje społeczne, w których osobom, które wymagają takiej pomocy, są udzielane nieodpłatne porady prawne. Obecnie również jest system rozwinięty darmowego poradnictwa. W każdej gminie takowy funkcjonuje, można skorzystać z darmowych porad prawnych. Wystarczy tylko poszukać w internecie czy na stronach Okręgowej Rady Adwokackiej.
Widzę, że poruszyliśmy bardzo trudny i bardzo społecznie ważki temat, a naszymi gośćmi dzisiaj, którzy próbowali o tym rozmawiać, była pani adwokat Dorota Drewienkowska, członek Bydgoskiej Izby Adwokackiej. Dziękujemy.
Dziękuję
pięknie.
Bardzo.
I pan doktor Jerzy Rajewski, prezes Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Dziękuję bardzo.